Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz będzie to mój komentarz do pierwszego punktu obrad dwóch sesji. Ale to oczywiście jakby te dwie sesje i ten pierwszy punkt mówiący o tym, że pan sekretarz generalny Xi Jinping, sekretarz generalny KPH będzie rdzeniem Komitetu Centralnego i o tym mówiono w październiku, we wrześniu zeszłego roku. A wtedy ja pamiętam, że jeden z wielkich sinologów, facet, który zarabia duże pieniądze i jest wielkim sinologiem, a jest oczywiście profesorem, no jak już Kolegium Civitas, a stwierdził, że o, nadchodzi drugi Mao. Nawet chyba czegoś takiego użył, takiego sformułowania, że kolejna postać, która chce, żeby ją uwielbiono. No cóż, oczywiście każdy ma prawo do swoich poglądów, natomiast ja widzę to zupełnie inaczej, kompletnie. To, co ten pan opowiada, to jest takie bzdurne, jak bzdurna jest jego sinologia. Otóż ja widzę to w kontekście niestety znacznie bardziej trywialnym. To nie żadne jednowładztwo, znaczy to nie jest jednowładztwo dla jednowładztwa, to nie jest żaden kult jednostki. To jest niestety przygotowanie do wojny. Ja to widzę od kilku miesięcy. Od kilku miesięcy o tym Państwu mówię. Mniej wprost, bardziej wprost. Natomiast ja widzę, obserwując prasę, obserwując wydarzenia w Chinach, widzę, że pan Xi, pan sekretarz generalny, czy pan prezydent, wszystkie, obydwie, spełnia obydwie te funkcje, pan Xi istotnie komasuje władzę wokół siebie. Tylko że ja odnoszę wrażenie, wręcz graniczące z pewnością, że tutaj chodzi nie o żaden kult jednostki, a o przygotowanie struktur dowodzenia na wypadek wojny, oczywiście, to jest jasne. Ja widzę te jego spotkania z Wyższym Korpusem Oficerskim. Ja widzę tą konsolidację władzy w ramach partii komunistycznej, w ramach partii władzy. To jest partia władzy, proszę Państwa. Czy ona się nazywa komunistyczna, czy ona się nazywa republikańska, czy ona się nazywa jakakolwiek innej, dupowata, to zawsze będzie to partia władzy. W tym wypadku nazywa się KPH. Otóż ten facet, w mojej opinii, skupia w swoich rękach możliwie dużo władzy po to, żeby w momencie krytycznym, czyli w momencie wybuchu konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko niestety, bo również z Japonią, w momencie konfliktu natychmiast Japonia wchodzi w grę. A więc w momencie wybuchu konfliktu z Stanami Zjednoczonymi i z Japonią, bo to jest jakby naturalna kolej rzeczy, proszę sobie przeczytać, jeśli Państwo, znaczy posłuchać tego, co ja mówiłem na temat traktatu, który zawarł Obama z Abe, a chyba w 2015 roku. Chiny Ludowe będą miały przeciwko sobie z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Japonię. I w takiej sytuacji musi być jeden głównodowodzący. Jeden, który skupia całą władzę. Bez wątpienia, bez żadnej wątpliwości, bez żadnych pieprzonych, przepraszam za wyrażenie, demokratycznych procedur, bo żadne demokratyczne procedury nie mogą mieć miejsca w sytuacji dowodzenia krajem tej wielkości. Ja mówię dowodzenia krajem tej wielkości, nie tylko wojskiem. Wojsko to jest jedna z części. Krajem w tej wielkości to jest niesamowita operacja. Ja myślę, że nie chciałbym dożyć tego, żeby on musiał zacząć jednoosobowo dowodzić, ale jeśli to się zdarzy, to bardzo jestem ciekaw, jak on sobie z tym poradzi. Bo proszę Państwa, to, że Stany Zjednoczone dążą do konfliktu, to dla mnie to nie jest jakoś, znaczy, to nie jest, to jest taką oczywistością, może inaczej, to jest taką oczywistością, jak 2 a 2, 4, że Stany Zjednoczone dążą do konfliktu. Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że oczywiście będzie to bardzo dużo kosztowało, ale z drugiej strony administracja amerykańska, czyli Stany Zjednoczone, czyli równa się administracja waszyngtońska i te elity żydowskie, w gruncie rzeczy również, przede wszystkim, zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie podejmą tego ryzyka konfliktu wszelkiego, na wszelkich polach, z Chinami, to po prostu utoną. Zostaną ugotowane jak ta żaba, która, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, jak się gotuje, jak się zaczyna podgrzewać żabę w wodzie, znaczy podgrzewać wodę, w której jest żaba, to ona tego nie czuje. I nie czuje, i nie czuje, i nie czuje, i zostaje ugotowana. I właśnie taka jest sytuacja ze Stanami Zjednoczonymi. One są gotowane. Inni powiedzą grillowane. A ja lubię gotowane. One są gotowane przez Chiny od dłuższego czasu. Gotowane w tym sensie, że tracą swoje rynki zbytu, straciły przemysł, straciły dlatego, że chciały. Straciły swoje rynki zbytu, tracą je permanentnie. Stany Zjednoczone są jedną wielką ilością zer na komputerach, na giełdach, na rynkach finansowych. W momencie, gdy to szlak trafi, to po prostu to tak jakby pękł balon. Nie będzie nic. Będzie Boeing, będzie kilka zakładów zbrojeniowych, bardzo dobrej jakości, chociaż nie jestem pewien do końca, bo to, co się dzieje z różnymi tymi super high techami typu samoloty, typu okręty, to przechodzi ludzkie pojęcie. No ale wszystko. Załóżmy, że to jest super high tech, ale to jest tylko przemysł zbrojeniowy, nic więcej. No i oczywiście jakieś tam rolnictwo. No ale to chyba nie starczy na potęgę. No. Więc elity amerykańskie doszły do wniosku, że nie ma rady, że muszą pójść na zwarcie. Ja nie mam takiej wielkiej głowy, żeby sobie wyobrazić to zwarcie. Czy mogę sobie tylko wyobrazić na morzu? Bo inaczej nie. I to właściwie wystarczy. Jeśli dobrze to zostanie rozegrane przez US Navy, przez marynarkę wojenną amerykańską, to być może to wystarczy, żeby zniszczyć Chiny. No ale, jak powiedziałem, tu jest, to o czym mówię, przekracza dziesięciokrotnie albo stukrotnie nawet pojemność tego felietonu. Więc tych wariantów tutaj, tych płaszczyzn, o których powinno się powiedzieć, są dziesiątki, jeśli nie więcej. Ale na morzu można zniszczyć przy pomocy, używając morza, zapewniające całkowite, absolutne, bandyckie panowanie na morzu, można zniszczyć Chiny. No i właśnie. I teraz w związku z tym pan prezydent Xi musi, moim zdaniem, i to robi, skupić w swoich rękach wszystkie nitki, te najważniejsze w każdym razie nitki, władzy, które pozwolą mu na dowodzenie krajem w momencie, kiedy tak się stanie. A kiedy tak się stanie? Nie wiem. Gdybym wiedział, to bym postawił duże pieniądze i byłbym bardzo bogatym człowiekiem. Ale nie wiem oczywiście. Ja mam nadzieję, że się w ogóle nie stanie. Ale wszystko na razie do tego zmierza. I chciałbym, żebyście Państwo popatrzyli się na te dwie sesje właśnie w tym kontekście. Ten najważniejszy punkt tych dwóch sesji, o którym wczoraj mówiłem, czyli ten twardy rdzeń Komitetu Centralnego, czyli pan przewodniczący Xi, to nie jest żadna bzdura, o której się będzie jeszcze pewnie kilka razy mówiło w polskich mediach i ci różni od siedmiu boleści sinolodzy, profesorowie, inni doktorzy będą się wymądrzali, jak to koncentruje władzę Xi dla władzy. A więc chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że to, o czym będzie mowa na tych dwóch sesjach, to będzie próba, znaczy to będzie konieczność doprowadzenia przez pana Xi do takiej sytuacji, znaczy konieczność doprowadzenia do tego, aby on mógł zarządzać jednoosobowo, powtarzam jeszcze raz, komitetem centralnym, całą partią. A to znaczy, że całym państwem. Proszę nie zapomnieć o tym, że ta jednoosobowa jest ogromnie istotne, dlatego że w tej chwili mamy stały komitet. Prawda? Ktoś, kto nie pamięta o istnieniu stałego komitetu, to znaczy, oznacza tylko tyle, że no cóż, że po prostu nie zna Chin. Pan Xi jest jakby twarzą tego stałego komitetu. Był do tej pory. Teraz już nie jest. Teraz już zdecydowanie wystaje ponad ten stały komitet. Oczywiście można bzdury opowiadać, że to jest znowu powtórka z mała, ale to oznacza tylko tyle, że się jest biednym. A wiecie Państwo, kto jest biedny? No dobra. Dziękuję, do widzenia. Kłaniam się, do usłyszenia.